Dzień dobry Państwu, środa, godzina 11, czas na kolejne wydanie magazynu Gryfny Szpil. Sebastian Wach, kłaniam się pięknie. Dziś gościem specjalnym będzie trener Polonii Bytom, a więc pan Kamil Rakoczy. Będziemy sobie także rozmawiać z Leszkiem Błażyńskim z Przeglądu Sportowego, z Przemkiem Michalakiem z Weszło.com i z Martinem Kączkowskim, a więc piłkarzem Piasta Gliwice, a więc czas na kolejne podsumowanie występów klubów z regionu w magazynie Gryfny Szpil. Zostańcie z nami, zaczynamy.
Słuchasz Weszło FM.
Pan Kamil Rakocza, więc trener Polonii Bytom jest z nami, kłaniam się bardzo pięknie.
Witam wszystkich serdecznie.
Odejście z ruchu Radzionków to była dla pana trudna decyzja?
Nie, zdecydowanie nie. Z klubem z Radzienkowa pożegnaliśmy się oczywiście w zgodzie, ale wyniki, które tam uzyskiwaliśmy, no nie były usatysfakcjonujące i z tego powodu uznałem, że ktoś inny powinien po prostu poprowadzić tą drużynę do końca i być może udałoby się to utrzymać. Natomiast fakty mówią same za siebie. No, drużyna z Radzienkowa się nie utrzymała, nowy trener nie pomógł i rozstaliśmy się, a w międzyczasie dostałem ofertę z Polonii Bytom, którą bardzo sobie cenię i nie można było postąpić inaczej, jak tylko przyjąć tą ofertę.
Czyli już pan nie widział tak naprawdę melodii przyszłości związanej z ruchem Radzionków?
Nie. Mhm. Gdzieś tam w czasie przerwy zimowej bardzo poważna rozmowa z prezesem i o wzmocnieniu trzema, czterema zawodnikami o jakiejś takiej wyższej jakości. Tutaj to nie zostało przez prezesa przyjęte i stąd też te wyniki, które potem doprowadziły do tego, że z ruchu Radzionków musiałem odejść.
A trudno było objąć ekipę, która wywalczyła awans do trzeciej ligi, no bo trzeba było te nowe schematy pana DNA drużynie przekazać.
Bardzo ciężko. W trudnym momencie objąłem tą drużynę, bo wiadomo, drużyna była po awansie. Uzyskiwała dobre wyniki. Trzeba było wejść jako nowa osoba do tej szatni i nią zarządzać. Także to było bardzo trudne z perspektywy wyników, które do tej pory Polonia uzyskiwała. Ale jak widać, gdzieś te swoje pionki poustawiałem i teraz zaczyna to wszystko bardzo dobrze funkcjonować.
Pracował pan z trenerem Trzeciakiem, tak naprawdę legendą Polonii Bytom. Macie jakiś kontakt do dzisiaj?
Oczywiście, trener Trzeciak to tak naprawdę to mój mentor, gdzieś wyciągnął mnie do tej troszkę większej piłki. Dużo rzeczy od niego nauczyłem i tak naprawdę to mój bardzo dobry i serdeczny przyjaciel.
1-4-3-3 to ten model, który pan tak naprawdę preferuje. Jest pan z niego zadowolony, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polonii Bytom?
No, sezonu na pewno nie byłem z tego faktu zadowolony, bo bardzo mało czasu miałem, aby wprowadzić ten system. Ale widać, że chłopcy powoli zaczynają to chwytać i coraz lepiej w tym systemie sobie radzimy i zaczynamy regularnie punktować. Także ogólnie jestem zadowolony.
A czy łatwiej się wchodzi do szatni, w której był pan tak naprawdę asystentem? No wiemy, że ma pan to serce związane z Polonią Bytom.
Na pewno było łatwiej, bo kilku chłopaków pozostało z starej szatni, znali mnie jako osobę, znali mój warsztat trenerski, także myślę, że od początku ta znajomość była łatwiejsza dla mnie.
Jeśli chodzi o łączenie pracy trenera z akademią, też proszę coś o tym więcej powiedzieć, no bo na pewno długie godziny spędza pan w klubie.
Tak, w klubie spędzam codziennie od 8 do 10 godzin. Przeglądam sobie na co dzień kadrę młodzieżowców. Staram się chodzić na mecze grup młodzieżowych, przeglądać tą kadrę i zapraszać tych młodych zawodników na treningi pierwszej drużyny. Myślę, że takie rozwiązanie w klubie się za niedługo sprawdzi i coraz więcej tych młodzieżowców będzie występowało w pierwszej drużynie.
Czyli dużą wagę przykładacie akademii, to o czym pan mówi, jednak ci młodzi chłopcy z wami trenują i ten smak pierwszej drużyny, powiedziałbym, czują, tak?
Tak, oczywiście. Każdy chłopak, który zostaje zaproszony na trening pierwszej drużyny, bacznie jest przez nas obserwowany pod kątem tego, żeby zasilił w przyszłości tą pierwszą drużynę. Dlatego cały sztab szkoleniowy obserwuje tą młodzież i najlepszych adeptów wysyłamy na treningi pierwszej drużyny.
No pan też pracuje z rocznikiem 2003. Widzi pan przyszłość w tych chłopakach, w tych pojedynczych zawodnikach, no bo oczywiście wiemy, że pewnie z tej większości kilka osób się pojawi, które będą grać w Polonii Bytom, a być może i też będą kiedyś stanowić się o sile polskiej piłki.
Na pewno w każdym tym roczniku od 2002 do 2007 jest kilka perełek, na które szczególnie zwracamy uwagę. Dlatego oni często są zapraszani na trening pierwszej drużyny i w każdym miesiącu uczestniczą w dwóch, trzech jednostkach, tak żeby mogli poznać nasz system od środka, poznać szatnie pierwszej drużyny, żeby później w przyszłości pewnie wchodzili do tej drużyny.
Bo to pana debiut, jeśli chodzi o rocznik 2003, prawda?
Tak, tak, tak. Gramy akurat w trzeciej lidze, ale po tej rundzie mam nadzieję, bo został nam ostatni mecz, jesteśmy na pierwszym miejscu, że wygramy ostatni mecz i pewnie awansujemy do drugiej ligi.
Mówił pan o tym, że macie świetnych trenerów w Bytomiu, czyli też mocne atuty w kierunku szkolenia właśnie w tym mieście.
Tak, kadra trenerska jest niezmiernie mocna. Prawie wszyscy są z dokumentami trenerskimi UEFA. Raz w tygodniu mamy zawsze cykliczne spotkania z trenerami i przekazujemy główne uwagi. Mamy swój system szkolenia, na którym się opieramy i to na pewno idzie w dobrym kierunku.
A tej Polonii Bytom no, nie było, czy nie ma przez długie lata na mapie piłkarskiej Polski, jeśli chodzi o Ekstraklasę, o pierwszą ligę. To też miało wpływ, że jednak na tych młodych piłkarzy chcecie w klubie stawiać?
Tak, to wszystko, te poprzednie lata bytomskiej Polonii, jej funkcjonowania nakazywało nam wręcz to, że musimy postawić na naszą akademię, na naszych wychowanków i na tym bardzo mocno się skupiamy.
A jakie są proporcje młodych i doświadczonych piłkarzy, jeśli chodzi o pierwszy zespół?
Na tą chwilę młodzieżowców jest w stosunku do starszyzny 70 do 30, także tej młodzieży jest naprawdę dużo.
No też mówił o tym trener Ruchu, że samymi młodymi zawodnikami nie da się zwojować się trzeciej ligi, że ci młodzi muszą gdzieś się od kogoś uczyć, tak?
Oczywiście, stąd właśnie postawiliśmy na taką mieszankę rutyny z młodością i tutaj w postaci tak znakomitych zawodników jak Marcin Lachowski, jak Wojtek Mróz czy Patryk Stefański. Oni po prostu dopełniają tą młodzież, uczą tą młodzież, jak mają zachowywać się na boisku czy też w szatni.
A jak dużą wagę Polonia Bytom przykłada do klasyfikacji Pro Junior System?
Właśnie w tej kwestii tu mamy problem, bo tak naprawdę klub istnieje dopiero pod tą nazwą, dopiero trzeci rok i tak naprawdę w następnym roku będziemy mieli takich pełnoprawnych wychowanków, czyli będą punktować za dwa i wtedy możemy o tym pomyśleć.
Też mówiłem o tym, że ma pan serce Polonii Bytom, a trafił pan do tego klubu już w szkole średniej.
No moje serce jest bardzo związane z Polonią, bo tutaj zostałem wychowany jako młody adept piłki nożnej. Później tutaj zaczynałem też swoją przygodę trenerską. Także ten klub bardzo mi jest bliski sercu.
Czyli to podniecenie, mocniejsze bicie serca trwa do teraz, prawda?
Oczywiście, w każdym meczu tutaj bardziej bije serduszko niż myśli się rozumem czasami. Być może to jest przeszkoda, ale jest to coś fantastycznego prowadzić ukochany zespół.
To jest na pewno wiemy, jak kibice Polonii Bytom są wymagający dla swojej ekipy i na pewno też macie wdzięczność, że tak was świetnie dopingują, mimo tego, że nie gracie na własnym obiekcie przy Olimpijskiej, tylko w Sząbierkach.
To jest fantastyczne, że mamy tak wspaniałych kibiców i możemy liczyć na ich wsparcie. Oni nawet jak mają zakaz wyjazdowy, to gdzieś starają się na tych meczach być, jak ostatnio w Miewku Pawłowice zawitali i mocno nas dopingowali i tak naprawdę pomogli nam wygrać ten mecz.
A też czuje pan wsparcie od kibiców, że jednak oczywiście ten projekt musi kilka lat trwać, żeby były z tego owoce, no bo na pewno każdy kibic gdzieś marzy o tym, żeby to było już tu i teraz, ale jednak potrzebujecie na pewno czasu na zbudowanie silnej ekipy.
Tak, na pewno potrzebujemy czasu i tego zaufania od kibiców. To musi iść w dobrym kierunku. Oni też to muszą wierzyć. I mam nadzieję, że tak jest. Oczywiście ja też zespół obejmowałem w takim trudnym momencie, gdzie zespół wywalczył awans. Kibice na pewno chcieli tego, żeby w dalszym ciągu trener Domagała był trenerem, bo to było gdzieś głośno słychać na samym początku. No ale takie jest prawo kibiców. Oni są od tego, żeby nas oceniać. My musimy z tą presją żyć. Ten zawód nie jest prosty, ale mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uznają, że ten projekt był dobrym projektem.
Czyli obiekt przyolimpijski nie spełniał wymogów, jeśli chodzi o murawę?
Nie, jeżeli chodzi o murawę, to stan murawy jest idealny. Tutaj codziennie trenujemy i chcielibyśmy grać na tym stadionie. Natomiast tak się stało, że stadion został troszeczkę zdewastowany i nie mamy miejsc siedzących. Także wymogi licencyjne nie pozwalały nam na to, żeby tutaj po prostu rozgrywać swoje mecze.
Czyli jaki jest cel na ten sezon? To jest zbudowanie fundamentów pod te kolejne kampanie?
Oczywiście, to jest główny cel, żeby wprowadzać tych młodych ludzi do pierwszego zespołu. Oczywiście celem nadrzędnym jest to, żebyśmy grali na następny sezon na tym samym szczeblu rozgrywkowym. Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku.
Tak sobie spoglądam, 17 goli straconych, no i chyba to jest też ważne, istotne dla trenera, by cała drużyna dobrze broniła, no mimo tego schematu ofensywnego, który pan preferuje.
Tak, oczywiście. Tutaj na pewno zacząłem budowanie zespołu od defensywy. Szukaliśmy wzmocnień na pozycji stopera. Udało nam się to. Ściągnęliśmy do klubu Bedronkę i tak naprawdę tą dziurę na środku sobie załataliśmy. Myślę, że na defensywę nie mam co narzekać, bo te 17 bramek same za siebie mówią.
Czy zawodnicy w ogóle chcą do Polonii Bytom przychodzić? No bo też pytałem trenera Ruchu o to, że różne castingi robią na piłkarzy Ruchu. Wiele było zgłoszeń. Jak wy w ogóle do tych kwestii podchodzicie?
No sytuacja finansowo-organizacyjna klubu znacznie się poprawiła w ostatnich latach. Powiedzmy od półtorej roku nie ma żadnych kłopotów finansowych. Także ta poczta pantoflowa pomiędzy zawodnikami gdzieś się rozchodzi i teraz o wiele, wiele łatwiej nam jest ściągnąć zawodników do siebie.
Czyli w szatni o finansach się w ogóle nie mówi, tak? Tylko się skupiacie na...
Nie, właśnie w szatni jest spokojnie. Wszyscy na czas dostają wypłaty, także tutaj nie ma żadnych rozmów o pieniądzach, tylko aspekty sportowe.
No wiemy, że było spotkanie Ruchu Chorzów z Polonią Bytom, a więc tak naprawdę jak za dawnych lat i atmosfera jak na poziomie ekstraklasy.
No bardzo się cieszę, że mogłem przeżyć coś takiego w swoim życiu, bo tu było czuć ekstraklasę, namiastki tej ekstraklasy, około 9000 kibiców na trybunach, wspaniała oprawa, wspaniała atmosfera. Tylko zabrakło z naszej strony wyniku.
No też wiemy, że była brana pod uwagę opcja obiektu śląskiego.
Tak, no to jest nutka w przyszłości. Mam nadzieję, że to się spełni, że zagramy derby w roli gospodarza na stadionie śląskim. No, jest to na pewno marzenie.
No pewnie po takich derbach nadzieja powoli chyba puka do serc kibiców w taką odbudowę silnej Polonii Bytom, no bo pamiętamy te świetne sezony, te dwa mistrzostwa Polski. Dawne dzieje, no ale pewnie chcą sobie to kibice przypomnieć.
Na pewno wszyscy z nas pracujący w klubie marzymy o tym, żeby Polonię Bytom odbudować, żeby ten klub stał się bardzo silną jednostką piłkarską w Polsce. Do tego dążymy.
Wsparcie czy współpraca z Tomaszem Stefankiewiczem, jak się układa, bo to jest dyrektor sportowy Polonii Bytom, prawda?
Tak, to jest dyrektor sportowy Polonii Bytom. On też jako pierwszy złożył mi ofertę tutaj, żebym poprowadził pierwszy zespół. Współpraca układa się nienagannie. Wszystkie ruchy transferowe uzgadnialiśmy razem. Były to ruchy takie, żeby każdy z tych zawodników pasował do naszej drużyny pod względem sportowym, ale też charakterologicznym. Także tu współpracę naprawdę oceniam wzorowo.
A jeśli chodzi o monopol na asystentów, na skład sztabu, to pan to sam wybierał, czy tak samo były te decyzje właśnie z prezesem albo z Tomaszem Stefankiewiczem konsultowane?
Tak, oczywiście i z prezesem i z dyrektorem były te konsultowane te kandydatury do naszego sztabu, ale staraliśmy się przede wszystkim, żeby to byli ludzie związani z Polonią Bytom, żeby to byli ludzie tutaj stąd z Bytomia i mocno związani z klubem. Dlatego czy Dawid Mróz, czy Tomek Włoka, który od lat pracuje tutaj w bytomskim klubie, mógł pracować też dla pierwszej drużyny. To było niezmiernie ważne i tak wybieraliśmy ten sztab.
Czyli pierwsza drużyna, akademia i pewnie jeszcze rozmowy z prezesem, z dyrektorem sportowym, a więc to na pewno dużo czasu zabiera.
Oczywiście, to jest codzienna praca. Już jak wcześniej wspominałem, w klubie jesteśmy od 8 do 10 godzin, cały czas rozmawiamy o akademii, cały czas rozmawiamy o pierwszej drużynie, żeby to szło po prostu w bardzo dobrą stronę.
A na kogo dla takich kibiców, którzy nie zajmują się Polonią na co dzień, warto zwrócić uwagę, na jakiego zawodnika?
Taką perełką ostatnio jest Mariusz Fornalczyk, to jest rocznik 2003 i mam nadzieję, że ten chłopak zrobi w przyszłości wielką karierę, bo ma ku temu predyspozycję, bardzo dobrze się rozwija, jest już coraz częściej na boisku pierwszej drużyny i zdobywa bramki na poziomie trzecioligowym. I mam nadzieję, że to szybko zaprezentuje dobrym transferem.
Jeśli chodzi o Polonię, macie też Łukasza Matusiaka, więc też doświadczonego zawodnika, chociażby występy w GKS-ie Tychy. No i też na pewno taki człowiek, który na defensywnym pomocniku jest taką dużą ostoją.
Tak, Łukasz jest doskonałym zawodnikiem, ale przeprowadziliśmy rozmowę, że Łukasz tak naprawdę będzie rywalizował na środku obrony. Poczuł się, tam grał w ostatnim sezonie, tam się poczuł lepiej niż na defensywnym pomocniku. Walczy o skład, teraz niestety wypadam ze względu na kontuzję, ale mam nadzieję, że szybko wróci i dalej będę mógł z niego korzystać, z jego dobrych walorów piłkarskich.
A jak pan w ogóle ocenia trzecioligowy poziom? To jest trudna, niewygodna liga, no bo wiemy, że tutaj ta nieustępliwość, walka, zaangażowanie to jest podstawa u każdego piłkarza.
Oczywiście ta liga w tym roku jest bardzo mocna. Wiele doskonałych drużyn, jakby jak Ruch Chłodów, jak Row Rybnik. No to są bardzo dobre drużyny i widać, że w każdym meczu musimy bardzo ciężko się napracować, żeby zdobyć punkty. Także ta liga jest niezmiernie w tym roku wyrównana i silna.
Czyli jeszcze dwa mecze zostały wam do zakończenia rundy z Zagłębiem 2 Lubin i rekordem Bielsko-Biała, czyli cel 6 punktów na zakończenie tej rundy jesiennej trzeciej ligi.
Niezmiernie trudne zadanie nas czeka, bo teraz Zagłębie Lubin 2, a trafiamy na przerwę reprezentacyjną, także być może zespół rezerw zostanie wzmocniony zawodnikami z pierwszej drużyny i będziemy mieć utrudnione zadanie, ale w szatni cel jest 1-6 punktów i tak chcemy zakończyć tą rundę.
No to już pewnie fajne doświadczenie dla tych zawodników, nawet jeśli do Zagłębia przyjdzie, nie wiem, 2-3-4 piłkarzy z pierwszej drużyny, żeby ci młodzi chłopcy też z Polonii się ogrywali właśnie w takich meczach.
Oczywiście, na tym nam bardzo zależy, żeby ci młodzi chłopcy uczyli się od jak najlepszych piłkarzy i jeżeli zejdą ekstraklasowi zawodnicy, to tym lepiej tylko dla nas.
Czyli Polonia Bytom to jest taki pana przystanek w karierze trenerskiej, czy jednak tym celem jest kilka lat i jakieś cele, awanse właśnie z Bytomiem?
Bardzo bym tego chciał, bardzo bym sobie tego życzył, żebym został jak najdłużej w Bytomiu i z tą drużyną awansował, upiął się w górę. Zobaczymy, co przyszłość pokaże.
A jakie są plany na zimowe przygotowania? Wiecie, jaki będzie obóz, jakich piłkarzy chcecie już mniej więcej pozyskać? Czy to też będą, nie wiem, chłopcy brani właśnie z akademii i już, no powiedziałbym, zakontraktowani w pierwszym zespole?
Na pewno kogoś z akademii będziemy starali się już wprowadzać teraz w okresie zimowym. Ale nie ukrywam, że też szukamy doświadczonego zawodnika. Raczej to będzie zawodnik ofensywny. Pozycja numer 9 lub 10. Już mamy pewne nazwisko w swoich kręgach zainteresowań, ale na razie nie będę tego zdradzał. Szukamy też bardzo mocnych sparing partnerów, żeby ta drużyna mogła zagrać z lepszymi drużynami, bo tylko w takich meczach możemy czegoś się więcej nauczyć.
A jeśli chodzi o obóz, to tutaj Górny Śląsk czy jakieś inne rejony?
Nie, jeżeli chodzi o obóz, no jesteśmy klubem półamatorskim, także nie ma mowy, żebyśmy wyjechali gdzieś na obóz.
No i też zapytam na koniec, czego tak naprawdę życzyć, no i też czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby Polonia wróciła na obiekt przy olimpijskiej, czy tych wymogów no nie zdołacie spełnić do wiosny?
To raczej pytanie nie do mnie, raczej do działaczy. Ja zajmuję się aspektami sportowymi. Jasne, oczywiście jako drużyna pragnęlibyśmy wrócić tutaj do nas na Olimpii, rozgrywać wszystkie te mecze u siebie. Pewnie łatwiej by nam było punktować. A czego życzyć? W każdym meczu 3 punktów.
No i jeszcze zapytam na koniec, kto jest takim, oprócz Polonii Bytom, pana głównym kandydatem do awansu z trzeciej ligi?
Ja myślę, że takimi głównymi faworytami jest na pewno Ruch Chorzów, bo to uznana marka i na pewno będą chcieli wrócić na szczebel centralny. I takim cichym moim faworytem jest jeszcze Rekord Bielsko-Biała, choć teraz ich wyniki nie mówią o tym, ale ten skład jest budowany od kilku lat i na pewno myślę, że wkrótce dołączą do ścisłej czołówki.
No to jest magazyn Gryfny Szpil, więc liczymy na to, że niedługo będziemy mogli mówić o Polonii Bytom czy Ruchu Chorzów na tych wyższych szczeblach.
Tego bym sobie życzył.
Dziękuję bardzo, pan Kamil Rakoczy.
Słuchasz Weszło FM.
Weszło FM w magazynie Gryfny Szpil. Bardzo gorąco witamy Leszka Błażyńskiego z Przeglądu Sportowego. Witam cię bardzo gorąco.
Dzień dobry, witam.
Będziemy sobie oczywiście mówić o Górniku Zabrze. No i po raz kolejny klęska na Łazienkowskiej. Porażka 1-5. No i bez żadnych atutów Górnik w tym spotkaniu. Może w pierwszej połowie jakieś dwie, trzy kontry, czy próby tych kontr, ale druga połowa no to naprawdę fatalna gra. Też w defensywie Górnika Zabrze.
No tak, ten mecz z Legią wyglądał bardzo źle i tutaj nawet ta obrona, którą ostatnio chwaliliśmy, wszyscy chwalili, że Górnik tak mał bramek traci, prawda, że dobrze prezentuje się Martin Kudy, Paweł Bochniewicz, że jest liderem obrony. No a tutaj Paweł Bochniewicz no, miał fatalny dzień. Tak jak to się czasami mówi, że dany zawodnik, kiedy dotknie piłkę, to wpada do siatki, a tutaj to w drugą stronę działało. Bo wiadomo, każdy widział, jak to wyglądały te bramki, w które był zamieszany Bochniewicz. No niestety to był dla niego chyba jedno z najgorszych, tak najbardziej pechowe spotkanie, jakie widziałem w lidze Pawła Bochniewicza na 100%. No i tutaj kolejny raz się to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, potwierdziło, że Górnik Zabrze nie ma drugiej linii. Bo druga linia, kiedy tutaj dziesiątką, czyli tym ofensywnym pomocnikiem jest Łukasz Wolsztyński albo Dawid Kopacz, no po wejściu Kopacza trochę to lepiej wyglądało, ale mimo wszystko no ciągle tutaj problemem jest to, że Górnik nie ma następcy Gwili, Żurkowskiego. Powtarzamy to jak mantrę, ale to jest jeden z głównych powodów tego, że Górnik jest tak nisko w tabeli, że Górnik traci punkty i że przegrywa kolejny mecz, no jednak to była taka druzgocąca porażka.
No tak sobie patrzymy, kilka minut, 54, 6, 8, 63 minuta, 4 bramki z rzędu dla Legii. No i w pewnym momencie, jak ten mecz komentowałem, aż mi było tego Górnika żal, no i bałem się, że to może jeszcze ten rezultat być jeszcze większy dla Legii Warszawa.
No tak, już tutaj czarnowidze zwracali uwagę, że to może być jedna z rekordowych porażek w historii Górnika. Ale tu też warto wspomnieć o tym, że właśnie wspomniałem o Bochniewiczu, o tym pechowcu, ale tu też Erik Janża, którego chwaliliśmy, zagrał zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale akurat słoweński piłkarz miał taki wyjątkowy dzień, bo jednak on jest jedynym udanym transferem, tym letnim transferem udanym. A on akurat no, na Łazienkowskiej się nie popisał, też miał dużo strat, dużo pojedynków przegranych. Tutaj miał też taką statystykę, nie pamiętam, nie mam przed sobą statystyk, ale z tego co sobie przypominam, to tam w pojedynkach wygranych miał najgorszą statystykę w tym sezonie.
No jeszcze Bajinowicz, jeśli chodzi o tego zawodnika w derbach, naprawdę całkiem niezły występ, a tutaj wędka Marcina Brosza i wchodzi Matras, no bo też ten środek pola w ogóle no nie funkcjonował, tam te piłki przechodziły niemiłosiernie Legii Warszawa.
No nie dziwię się, że Bajinowicz tak wcześnie został zdjęty z boiska przez trenera, no bo po raz kolejny potwierdziło się, że ten zawodnik jest po prostu słaby.
Tak.
W tej chwili jest bez formy, no z Górnikiem, tak, niektórzy mówiliśmy, że poprawny występ, ale tak naprawdę też nic specjalnego nie pokazał. Nie był jakoś, no miał tam kilka dobrych statystyk, kilka podań, ale to wszystko bardzo mało, a w meczu z Legią, no fatalnie się spisywał, dlatego został zdjęty z boiska, ale wiadomo, że jakby trener miał tak też potem dalej być konsekwentny, no to musiałby w przerwie zmienić dwóch kolejnych. No i potem już by nie było okazji na to, żeby przeprowadzić jakieś zmiany, bo jednak no Łukasz Wolsztyński też w tym spotkaniu wypadł fatalnie. też tutaj nie potrafił sobie poradzić z legionistami. Wejście Kopacza niby to trochę ożywiło, ale no fakty są takie, że Górnik ma duże problemy, ma słabe transfery, zostały przeprowadzone, no i tak naprawdę no, musi się wziąć do roboty i musi zimą tutaj jednak przeprowadzić kilka, no wydaje mi się, że pięć transferów takich naprawdę, naprawdę bardzo dobrych, a problemem jest to, że w Górniku nie ma właśnie za dużo pieniędzy na nowych zawodników.
Nie tylko 12 miejsce w lidze, ale też ujemny bilans bramkowy, bo 19 bramek straconych, a tylko 14 strzelonych, 3 zwycięstwa, aż 5 porażek Górnika Zabrze. No i nie wiem, czy tutaj Górnik będzie celował w tą górną ósemkę poprzez transfery zimą, czy jednak balansował na tej linii ósmego miejsca.
No wiadomo, każdy chce być w ósemce, no bo wejście do ósemki dla takich drużyn, na przykład jak Górnik, oznacza to, że utrzymają się w lidze. Wiadomo, że niektóre inne zespoły, dla nich wejście do ósemki, no to jest walka o medale.
Jak najbardziej.
Ale a propos Górnika, no to jednak dla nich Łukasz Wolszyński, z którym rozmawiałem jeszcze przed meczem z Legią, mówił, że oni ciągle myślą o tej ósemce, no ale mogą myśleć, a fakty są takie, że w tej chwili Górnik no walczy o utrzymanie i musi zdobywać jak najwięcej punktów, musi się przebudzić, ale no 9. mecz bez wygranej to nie jest przypadek. To nie wygląda tak, że nagle jakoś tutaj sędzia się pomylił, ktoś tam jakiś błąd zrobił, pech, no po prostu ta kadra jest słaba. Źle zbudowano tę kadrę, takie są fakty, no i teraz trzeba wszystko zrobić, żeby jakoś uratować dla Górnika ligę, no bo to w tej chwili jest taki cel, a odnośnie trenera Marcina Brosza, bo wiadomo, no jak zespół przegrywa, traci punkty, no to kibice lubią zwalniać trenera.
No właśnie, spytam o tą ankietę Krzyśka Bromera, bo napisał, czy coś się wypaliło, czy jednak to złe transfery. No ja też taką tezę powiedziałem w tamtym sezonie, że jak nie Brosz, to kto w Górniku Zabrze, no bo wydawało się, że jest to trener na idealnym miejscu, w idealnym miejscu, czyli w Zabrzu.
No tak jak powiedziałeś, no kto? No bo w tej chwili, jeśli spojrzymy, jeśli faktycznie, no z tego co wiem, nieoficjalnie, jak rozmawiam z ludźmi tutaj związanymi z Górnikiem Zabrze, no to przekaz jest jasny, że trener oczywiście dalej będzie prowadził zespół. Nie są żadne rozmowy prowadzone na temat nowego szkoleniowca, ale tak, po pierwsze Marcin Brosz no jest dobrym trenerem. Nie można powiedzieć, że nagle jest słabym szkoleniowcem, bo on już tutaj w Górniku wiele razy udowodnił, że naprawdę jest bardzo dobrym szkoleniowcem, według mnie jednym z najlepszych w Polsce. Co może zrobić z tą kadrą? Bardzo fajne porównanie w wywiadzie, nie w wywiadzie, tylko w tekście, który napisałem dla Przeglądu Sportowego. Andrzej Iwan powiedział, że Marcin Brosz otrzymał materiał, ale ten materiał na krótkie spodenki, a on z tego materiału ma uszyć długie spodnie. No i tak właśnie to wygląda. Tutaj można powiedzieć, że bardziej winny takiemu stanowi rzeczy jest po prostu dyrektor Artur Kłatek, który no nie trafił z transferami. Wiadomo, że trener Marcin Brosz zaklepywał, prawda, tych zawodników, czyli też jest w nim trochę winy, ale ma kadrę jako ma. No i kolejna kwestia, że buduje co pół roku. W Górniku Zabrze nie ma żadnej ciągłości. Jak spojrzymy na te transfery, na tę sytuację, jaka się dzieje co pół roku, to tak naprawdę Marcin Brosz i jego współpracownicy, cały sztab szkoleniowy, co pół roku musi budować nowy zespół. No i to jest też taka robota no syzyfowa trochę, prawda? Dopiero co dźwigną ten kamień na górę, już tutaj 4. miejsce, Górnik w europejskich pucharach, ale potem znowu zmiany w składzie i budowa na nowo. Udało się utrzymać Górnika Zabrze w poprzednim sezonie, też to był trudny okres dla Zabrzan. I na nowo, no odchodzą Gwilia, odchodzi Żurkowski, jeszcze inne transfery i wielka wymiana znowu. I trzeba budować. No i właśnie biorąc pod uwagę to, no nie można mieć jakichś wielkich pretensji do trenera. A kolejna kwestia, no to kto by miał zastąpić trenera Brosza? Na pewno jest wielu szkoleniowców, bo jest bardzo wielu trenerów na bezrobociu, którzy wzięliby Górnika, ale nie gwarantowaliby niczego lepszego. Dlatego no tutaj ten temat chyba tak trochę już wyczerpałem dotyczący trenera.
Dokładnie tak. Teraz przerwa na reprezentację, więc będzie chwila, żeby popracować, a potem mecz z Płockiem na swoim stadionie, a więc no tutaj ten mecz Górnik musi za wszelką cenę wygrać i też ta ofensywa, zdobywanie bramek, to jest coś, co na pewno szwankuje w Górniku Zabrze, ale też tę kwestię Angulo i jego braku konkurencji już poruszaliśmy.
No tak, o tym już mówiliśmy. Górnik w ogóle miał zaplanowany wcześniej, wstępnie zaplanowano mecz kontrolny z jedną z drużyn, ale z tego co słyszałem, to jednak nie dojdzie do sparingu, a w Górniku mają pracować tutaj nad tym, trenować intensywnie, próbować to wszystko polepszyć. No muszą się starać, muszą próbować, muszą działać. No bo tutaj no już o tych niewypałach transferowych już mówiliśmy, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ci zawodnicy, którzy zostali w Górniku, oni też albo się cofają, albo nie robią żadnych postępów. Igor Angulo, no to już setki razy o tym mówiliśmy, to już nie jest ten zawodnik, który był, ale na przykład więcej też oczekiwałbym od takich zawodników jak Łukasz Wolszczyński wspomniany, który jednak też no, gra poniżej oczekiwań. Poza tym, jak się spojrzy też na Borisa Sekulicia, zachwycaliśmy się nim, zachwycaliśmy się Serbem, który ma słowacki paszport.
Obniżył loty.
W tym sezonie obniżył loty. Tak, on tutaj potrafił rzucić, zacentrować, walczyć. Kamil Zapolnik, to też jest taki zawodnik, który no trzeba go pochwalić za walkę, bo to naprawdę chłopak, który no wsadzi głowę tam, gdzie niektórzy obawiają się wsadzić nogę. Jest bardzo taki ofensywnie grający, agresywny, ale znowu brakuje u niego też tej techniki piłkarskiej, tych umiejętności i często nie ma tego ostatniego strzału, dokładnego podania. I to jest też problem właśnie z takimi piłkarzami. Poza tym no też gorzej gra Przemek Wiśniewski. Aha. No wiadomo, to jest młody zawodnik. Od niego też nie oczekuje tyle, ile od Wolszczyńskiego, od Zapolnika, czy tam od Matrasa, który też no gra bardzo przeciętnie, ale no Przemek Wiśniewski w poprzednim sezonie grał tak na tyle dobrze, że już angielskie kluby się nim interesowały, już tutaj była oferta oficjalna, chciano go pozyskać. Zobaczymy, jak będzie zimą, ale no ten sezon, na razie ta runda też nie jest dla niego.
Słuchasz Weszło FM.
Tamte nie Weszło FM. Witamy bardzo gorąco Przemka Michalaka z Weszło.com. Cześć Przemek.
Witam, cześć.
Będziemy sobie mówić o Rakowie Częstochowa, też dawno nie było cię w naszym magazynie, ale też na początek zapytam o jedenastkę tej rundy jesiennej. Czy jest jakiś piłkarz ze śląskich ekip w tej twojej jedenastce? Bo mogę się założyć, że to Jorge Felix jest tym jednym z piłkarzy.
No na pewno by był poważnym kandydatem, bo dużo strzela. Ewidentnie okrzepł na polskich boiskach i pokazuje już może nie pełnię swoich możliwości, ale już większość tych możliwości, bo pamiętamy, że początki miał bardzo, bardzo przeciętne, więc Felix i w zasadzie
tyle.
Dalej byłby problem, bo w Piaście aż tak bardzo jednostki się nie wybijają w tym momencie. No a wiadomo, że w Górniku Zabrze i w Rakowie, no to trudno mówić, że mamy jakieś czołowe postaci w lidze na swoich pozycjach, więc chyba tylko Jorge Felix broniłby tego honoru klubów z regionu.
Jeśli chodzi o Raków Częstochowa, naprawdę świetny mecz z Zagłębiem Lubin. Fajnie się to przyjemnie oglądało. Remis 2-2. Ten Raków twoim zdaniem nauczył się już tej ligi, bo naprawdę czy w meczach w Bełchatowie, czy w meczach wyjazdowych ten zespół się fajnie ogląda ostatnimi czasy.
Ale co, jeszcze mi się wspomniało, że może Franciszek Plach na bramkę, tak szczerze.
Okej, okej.
Za samą ligę, to poza tym meczem z Lechem, gdy mógł trochę lepiej wyjść do Pawła Tomczyka, to w zasadzie trudno mu coś się zarzucić. Pamiętamy jego fatalne występy w pucharach. Niestety prędko tego nie zapomnimy, ale jeżeli chodzi o samą ligę i o to, co grał potem, to już naprawdę bronił bardzo równo na dobrym poziomie kilka meczów. W kilku meczach na pewno zrobił różnicę, więc kto wie, czy właśnie jeszcze nie Plach na bramkę. No może nawet prędzej on niż Jorge Felix, bo tam konkurencja byłaby większa. Co do Rakowa, no, czy ta drużyna okrzepła? Moim zdaniem troszeczkę zaczyna się wtapiać w tło, czyli troszkę zaczyna grać tak jak większość tej ligi. Nie mamy już tak oryginalnego podejścia do gry, jak na początku w tych pierwszych kolejkach. To jest taki pragmatyzm, który nie wiadomo do końca, co przyniesie na dłuższą metę. No na razie można powiedzieć, że punktowo daje to niezłe efekty, bo Raków po okropnej grze, po fatalnym meczu naprawdę oczy bolały, no ale wygrał z tą Wisłą Kraków. Teraz zremisował z Zagłębiem Lubin na wyjeździe, co też trzeba uznać za cenny punkt. Więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu chyba już największe frycowe Beniaminek zapłacił, aczkolwiek nie jestem w 100% przekonany, czy ta droga, którą teraz Raków idzie, jest tą drogą najbardziej słuszną.
Bramki w tym meczu Szwarca i Musiolika, ale kogo byś tutaj najbardziej z tej jedenastki Marka Papszuna wyróżnił, bo mi się bardzo podobał ten środek pola, może oprócz Babenki, ale Sapała, Szwarc, naprawdę fajne spotkania, no i też o te wahadła spytam, czyli Piątkowski i Malinowski, bo chyba kolejne, powiedziałbym, nowe piłkarskie życie Piotra Malinowskiego.
Wiesz co, tak indywidualnie to trudno mi nawet kogoś wyróżnić. No chyba Szwarc tutaj najprędzej. Jego bym wskazał. No wahadła można powiedzieć, że jeden i drugi zrobił swoje, bo zaliczył asystę, ale całościowo to też jakiegoś tam dużego
szału nie było.
Szału nie było, więc można powiedzieć, że no ogólnie i tak nie zagrali źle, bo Malinowski miał już słabsze mecze. Piątkowski też do tej pory zbytnio się nie wyróżniał, więc można powiedzieć, że teraz jest coś konkretnego. No ale do ideału na pewno jest daleko i ciągle trenera Papszyna pewnie martwi to, że ci nowi zawodnicy niewiele wnoszą do zespołu, szczególnie nowi obcokrajowcy, zupełnie nowi, bo Brown Fox też jest piłkarzem wprowadzonym latem, ale jego już znaliśmy z Korony Kielce, ale Nuwie w ataku tym razem wystąpił. Można powiedzieć, że on nawet się całkiem nieźle spisał, chyba daliśmy mu notę 5, czyli wyjściową, oznaczającą występ całkiem przyzwoity. Babenko, no kolejny występ, kolejny słaby mecz, minus meczu u nas. Ukrainiec ostatnio ma dość duży kredyt zaufania, no ale ewidentnie go na razie nie spłaca, więc tak naprawdę nikt w Rakowie jakoś tak ponad przeciętność w tym meczu w Lubinie się nie wzniósł, no ale na pewno wydarzeniem jest to, że Musiolik w końcu strzelił gola, bo troszeczkę już zaczynaliśmy się z niego śmiać, że to typowy napastnik defensywny, któremu strzelać nie kazano, no i w końcu się przełamał. Musiał dokonać też naprawdę no tutaj rzeczy wielkiej, bo strzelił gola z bardzo trudnej pozycji, mało oczywistej, udało się, wpadło, jest punkt, więc kto wie, chociaż nie robiłbym sobie jakichś tam wielkich nadziei, że on się teraz przełamie i będzie strzelał seriami, bo to nie jest napastnik, który nawet w pierwszej lidze imponował liczbami, więc ja bym się bardziej nastawiał, że jeśli cały czas będzie grał, czy przewijał się przez ten skład Rakowa, to skończy sezon tak z 4, 5, może 6 golami. Ten trener Papszun pewnie no też patrzy tutaj przez pryzmat tego, że to jest zawodnik silny, wysoki, może się porozbijać i współpracować z tym drugim napastnikiem. No, gdyby patrzeć tylko na bramki, no to na pewno już by nie grał.
W tych 5 ostatnich spotkaniach 3 zwycięstwa, remis, porażka, ale na pewno martwi ten ujemny bilans bramkowy, no podobnie jak Górnik Zabrze, czyli 17 goli zdobytych, 21 bramek straconych.
No jeżeli się robi takie błędy, jak teraz znowu Jakub Szumski, to ten pierwszy gol ewidentnie obciąża jego konto. No trudno się dziwić, no a też bądźmy szczerzy, Petraszek też mógł zawalić gola potem w końcówce, jak źle wybijał piłkę i Żywec powinien strzelić na 3-2. Jacha z kolei można no, mieć duże do niego pretensje za tego drugiego gola, bo najpierw nie upilnował Żywca, gdy Starzyński kapitalnie mu podawał przez połowę boiska, a potem został jeszcze przez niego wkręcony w ziemię, więc każdy coś tutaj dołożył do tego pieca, który napędzał przeciwników, jest nad czym pracować bez dwóch zdań.
Na pewno czekają na Andrzeja Niewulica, cały czas ta kontuzja, ale pewnie na wiosnę będzie gotowe, a teraz spotkanie z Koroną Kielce. Jak w ogóle ten mecz oceniasz? Korona, która jest na pewno do pokonania, czy jakiś tam promyk nadziei widzisz w tym zespole Mirosława Smuły po tych 2 ostatnich meczach i 4 punktach?
Szczególnie Korona pod wodzą Smyły stała się takim zespołem nastawionym, takim jeszcze bardziej pragmatycznym niż Raków, bym powiedział, czyli nastawionym przede wszystkim na walkę, na bieganie, na zabezpieczanie tyłów. No to, czego najbardziej w piłce nie lubimy, jeżeli tutaj nie ma jakości, więc spodziewam się bardzo takiego szarpanego, nudnego meczu i pewnie będzie jakieś 0-0, czyli jeden gol w którąś stronę, no ale w każdym razie patrząc na terminarz Rakowa do końca roku, to on musi szukać punktów przede wszystkim właśnie w meczu w Kielcach i potem przedostatniej tegorocznej kolejce u siebie z Górnikiem Zabrze. W tych dwóch meczach Raków dla mnie jest minimalnym, ale jednak faworytem z Jagiellonią, Krakowiem i Lechią, no to jednak w sumie każdy punkt byłby sukcesem. Aczkolwiek no wiadomo, że punktem wyjścia jest utrzymanie, zwłaszcza, że spadają trzy drużyny. Pod tym kątem no Raków nie ma złej sytuacji, bo to jest w tym momencie 7 punktów przewagi nad strefą spadkową, no ale to właśnie 14 miejsce zajmuje Korona, z którą teraz częstochowianie się zmierzą, więc tym bardziej trzeba będzie się pilnować. Dlatego no nie skreślałbym Rakowa, aczkolwiek no musiałaby ta drużyna iść do góry, czyli albo jakieś porządne wzmocnienia zimą na tu i teraz, no albo w końcu ci, którzy przyszli latem i jeszcze na razie nie spełniają oczekiwań, w końcu odpalą i wtedy Raków będzie mógł być w ósemce. Patrząc na to, co jest dokładnie tu i teraz, no to jednak bym Rakowa nie widział w grupie mistrzowskiej.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Na antenie Weszło FM w magazynie Gryfny Szpil gościmy Martina Kączkowskiego, a więc piłkarza Piasta Gliwice. Witam cię bardzo gorąco.
Witam, wiesz.
W tej ostatniej kolejce no przekonujące zwycięstwo z Jagiellonią Białystok. No i Piast naprawdę w tym sezonie pokazuje, że po raz kolejny możecie bić się o te najwyższe cele.
No dokładnie, zwłaszcza w meczu z Jagiellonią pokazaliśmy naprawdę dobry i skuteczny futbol. Praktycznie większość spotkania było pod naszą kontrolą. Jedynie właśnie w okolicy tej bramki zdobytej przez Jagiellonię troszkę wkradło się nerwów, ale odpowiedzieliśmy też trzecią bramką i dosyć pewnie wygraliśmy to spotkanie.
No na pewno bardzo istotna bramka dla Gerarda Badii, bo na nią długo, długo czekał, a jednak te ostatnie mecze to był taki piłkarz zadaniowy, a tutaj wychodzi od pierwszej minuty.
No dokładnie, no Badii pokazał, że jest dobrym zawodnikiem i w tym meczu od początku z Górnikiem dostał informację, że zacznie na ławce i na pewno wejdzie na boisko. Tutaj dostał szansę od początku, no i pokazał swoją wartość, też na pewno cieszy.
No to jest na pewno taki, powiedziałbym, trudny sezon dla Piasta, bo musicie tak naprawdę udowadniać to Mistrzostwo Polski z poprzedniego sezonu i robicie to naprawdę świetnie mimo tych ubytków w kadrze, no i to też pokazuje, jakim świetnym trenerem jest Waldemar Fornalik.
Tak, dokładnie. My robimy swoje nadal. Ciężko pracujemy, ciężko trenujemy. Nikt tu nie myśli sobie, że tamten sezon był tak udany, że zrobiliśmy mistrzostwo, więc nic więcej już nie musimy osiągnąć, tylko dalej przede wszystkim w spokoju, bez jakiejkolwiek presji nakładanej, czy to z naszej strony, czy ze strony trenerów, czy prezesu, tylko cierpliwie robimy swoje i to przynosi efekty z tego. Można powiedzieć, podwójnie się cieszymy.
A ty uważasz, że tym głównym celem Piasta jest ta górna ósemka? O jakichś większych celach w ogóle na ten moment nie myślicie? Bo wiemy, jak to było w tamtym sezonie. Gdzieś tam Piast atakował z trzeciej, czwartej pozycji, no i skończyło się to naprawdę świetnie.
No tak, było tak, że praktycznie przed każdym meczem sobie powtarzaliśmy, że najbliższe spotkanie jest najważniejsze. Nie dawaliśmy sobie żadnych celów, tylko podchodziliśmy do każdego najbliższego spotkania jako tego najważniejszego i tak można powiedzieć, kluczyliśmy aż do samego mistrzostwa, więc w tym sezonie na pewno będzie podobnie. Wiadomo, że przed podziałem no celem na pewno jest ta pierwsza ósemka, no a później będziemy chcieli zdobyć znów jak najwięcej punktów i zobaczymy, co czas pokaże. No na tą chwilę jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze spotkań jest dużo.
No to jest coś naprawdę świetnego, że Kuba Czerwiński, kapitalny poprzedni sezon, początek tego sezonu, potem kontuzja, ale wchodzi w jego miejsce Piotrek Malarczyk i z Uroszem Korunem tworzą naprawdę parę świetnych stoperów, jednych z najlepszych w lidze.
No dokładnie i to pokazuje też siłę Piasta, że mamy naprawdę mocną, szeroką kadrę i nowi zawodnicy, którzy przychodzą też dosyć szybko się wkomponowują w zespół, bo mamy tu naprawdę drużyną, która bardzo fajnie funkcjonuje na boisku i też poza boiskiem. Zawodnikom jest dużo łatwiej wejść do szatni, do zespołu, bo tworzymy naprawdę no, wyśmienitą atmosferę i to też na pewno pomaga tym nowym zawodnikom, a ci, co w tamtym sezonie no, nie grali zbyt wiele, czy trochę mniej, i to też w tym sezonie pokazują, jak właśnie powiedziałbym tu przede wszystkim Patryk Sokołowski, że są naprawdę dobrymi zawodnikami i na tym to powinno polegać.
A jak ty w ogóle się czujesz, bo wiemy, że już gdzieś tak powoli do tej dyspozycji wracasz?
No, za mną już można powiedzieć...
Najgorsze.
Najgorsze już za mną, wyleczyłem się już ostatnio. Też zagrałem w Pucharze Polski, teraz dostałem szansę na ostatnie minuty z Jagiellonią. Teraz jest przerwa na kadrę, więc znów mogę popracować, bo wiadomo, no dwa miesiące poza byłem graniem, więc musiałem trochę nadrobić. No a drużynie, że tak powiem, idzie, więc muszę cierpliwie czekać, robić swoje i czekać na szansę.
A teraz ta przerwa na reprezentację, a wiemy, że Waldemar Fornalik lubi troszkę przycisnąć podczas tych przerw na kadry.
No tak, dokładnie, zwłaszcza, że to już jest ostatnia przerwa i będziemy grać po niej do samego końca, więc na pewno trzeba jeszcze doładować, jak to się mówi, akumulatory, i żeby być optymalnie przygotowanym do tych ostatnich spotkań i wycisnąć z nich jak najwięcej.
Zostajecie w Gliwicach, czy jakiś mini obóz znowu?
Nie, tym razem zostajemy tutaj i trenujemy na własnych obiektach. No tak, no teraz przede wszystkim chciałbym wrócić do swojej dyspozycji sprzed kontuzji i znów zacząć regularnie grać. I to jest moim teraz celem numer jeden, żeby właśnie odbudować się, a co będzie dalej, no to aż tak daleko nie wybiegam w przyszłości.
No i też Piast na pewno ma szczęście w losowaniu Pucharu Polski, bo Legia 2 Warszawa, mecz w Ząbkach, a więc kolejny rywal gdzieś w drodze na ten PGE Narodowy, bo pewnie to jest marzenie każdego zawodnika.
No dokładnie, każdy chciałby zagrać w finale i wygrać ten finał. No w tym roku akurat trzecie losowanie i trzeci raz nie natrafiamy na żaden zespół z ekstraklasy. Także na pewno nie powiem, że to będzie spacerek, bo to wiadomo, Puchar rządzi się swoimi prawami, ale my jako mistrz Polski mamy obowiązek wygrać to spotkanie.
Gol! Weszło!